Rozdział 22. Grzęzawiska. Zwierzę, które z taką zufałością na nich napadło, kształtem przypominało afrykańskie lwice. Było jednak postury drobniejszej niż jego dalekie kuzynki. Jego długość nie przekraczała 45-50 cali, wysokość w kłębie natomiast wynosiła mniej niż 30. Zwierzę miało okrągłą głowę, ciało smukłe, ale silnej budowy, 20-calowy ogon, długie i ostre pazury, gęstą, szczeciniastą, jasnożółtą, rudawą sierść, która nabierała ciemniejszej barwy na grzbiecie, w okolicach podbrzusza bielała, a w części około czaszkowej wpadała w szarość. Katalończyk i czarny korsarz nie mieli żadnych wątpliwości. Już na pierwszy rzut oka było wiadomo, że była to puma, zwana lwem południowoamerykańskim, którego z kolei tubylcy w swoim narzeczu określają mianem mizgli. Populacja tego gatunku dość licznie zamieszkuje tereny Ameryki Północnej i Południowej. Koty te, choć niewielkich rozmiarów, są jednak groźne i drapieżne. Najlepiej czują się w lasach, gdzie zawzięcie polują na małpy. Ich naturalna zwinność pozwala im z łatwością wspinać się na najwyższe drzewa. Czasami podchodzą do ludzkich osad i wyrządzają ogromne szkody, zagryzając owce, cielęta, woły, a nawet konie. W ciągu jednej nocy potrafią uśmiercić 50 sztuk bydła, zatapiają kły w szyi ofiary i z rozkoszą chłepcą jej ciepłą krew. Zwykle schodzą ludziom z drogi. Z doświadczenia bowiem wiedzą, że starcie z nimi może zakończyć się dla nich porażką. Lecz przyparte głodem i zmuszone koniecznością rzucają się do ataku. Zawsze walczą do samego końca i nawet ranione nie odstępują zdobyczy. Czasami polują w stadach, dzięki czemu łatwiej zdobywają pożywienie, jednak na ogół prowadzą samotniczy tryb życia, zwłaszcza samice, które, bojąc się, że ich młode mogłyby paść ofiarą samców, trzymają się od nich z daleka. Im wprawdzie też zdarza się pożreć swoje pierwsze młode, jednak z czasem budzi się w nich macierzyńska czułość i zajadle bronią swoich kociąt.
— Na flaki żarłacza! Pogromcy mórz!
— krzyknął Carman.
— Takie to małe, a groźniejsze od lewa. — To cud, że nie rozszarpał mi gardła
— rzekł Katalończyk.
Podobno z wielką wprawą przegryzają tętnice, żeby wysysać krew swoich ofiar.
Z wprawą czy bez niej nieważne. W drogę, powiedział czarny korsarz. Przez tego kuguara zmitrężyliśmy mnóstwo cennego czasu.
Nasze nogi są bardzo szybkie, panie kapitanie.
Wiem, Kahmo. Nie zapominajmy jednak, że Van Gold ma znaczną przewagę nad nami. Komu w drogę, temu czas, przyjaciele.
Zostawili truchło kuguara i zagłębili się w niezmierzone leśne połaci, znów karczując napotykane na swej drodze liany i korzenie. Znaleźli się teraz na terenach podmokłych, gdzie nawet najmniejsze drzewa, zwykle przegrywające walkę o promienie słoneczne, rozrosły się bujnie. Stąpali po mchach tak nasiąkniętych wilgocią, że każdy krok wyciskał z nich wielkie kałuże wody, która wylewała się przez niezliczone pory. Las skrywał w swym wnętrzu zdradzieckie grzęzawiska i pieszczyste pułapki, których ofiarą padał każdy, kto tylko postawił na nich stopę. Świetnie rozeznany w terenie Katalończyk zachowywał niemalże przesadną ostrożność. W obawie przed piaszczystymi zapadliskami sprawdzał kijem grunt pod nogami i trącał nim wszystkie rosnące wkoło zarośla, w których mogły czaić się węże, licznie żyjące na tych wilgotnych terenach. Idąc tak ostrożnie naprzód, wypatrywał stale, dokąd prowadzi ich ścieżka i czy widać już skraj lasu. Ostrożność była wskazana. Nie trudno bowiem w tych ciemnościach nadepnąć na żararakę urutu białoprągiego węża z krzyżem na głowie, sączącego jad wywołujący paraliż całej ukąszonej kończyny, czy na biczowąża długonosego, zwanego także potocznie wężem biczem, którego bardzo łatwo pomylić z cienkimi i przypominającymi bicz właśnie zielonymi lianami, albo też na koralówkę arlekina, węża dysponującego trucizną, na którą nie ma żadnego ratunku. W pewnym momencie Katalończyk zamarł w bezruchu.
Co? Znowu kuguar?
Zapytał Carman, który szedł tuż za nim.
Boję się iść dalej, zanim nie wzejdzie słońce,
odpowiedział. Czego się boisz? Zapytał czarny korsarz.
Grunt zaczyna mi się osuwać pod nogami, a to oznacza, że jesteśmy w pobliżu tropikalnej sawanny.
Czyżby grzęzawiska?
Tego się właśnie obawiam.
Stracimy za dużo cennego czasu.
Za godzinę nastanie świt. Nie sądzicie chyba, że ścigani przez nas Hiszpanie, przeprawiając się przez mokradła, nie napotkali przeszkód?
Trudno się nie zgodzić. Zaczekamy na wschód słońca.
Legli u stóp drzewa i niecierpliwie czekali, aż światło poranka rozrzedzi gęste nocne ciemności. W zatopionej jeszcze przed chwilą w ciszy niezmierzonej puszczy rozległ się koncert na 1000 tajemniczych dźwięków. Wszelkiej maści żaby, ropuchy, grzbietorody amerykańskie i paraneca rechotały naraz na całego, tworząc nieznośny dla ucha zgiełk. Mieszały się ze sobą przeróżne odgłosy. Skowyt, wycie, skrzek, jęki, bulgot tak głośny, jakby tysiące chorych jednocześnie płukało gardła. Do tego zgrzyt i stukot tak hałaśliwy, jakby cała armia stolarzy cięła drewno i zbijała deski. Z pomiędzy gałęzi natomiast dobiegał od czasu do czasu przenikliwy wizg, na którego odgłos piraci podnosili głowy do góry. Sprawczyniami tych odgłosów były liliputcie jaszczurki, wyposażone w tak silne płuca, że siłą głosu mogłyby zagłuszyć gwizd lokomotywy. Gwiazdy powoli gasły na niebie, a świt rozrzedzał ciemności, kiedy z daleka dobiegł ich odgłos wystrzału, którego nie można było pomylić z tropikalnym koncertem. Czarny korsarz zerwał się na równe nogi.
Wystrzał z muszkietu?
Zapytał, spoglądając na Katalończyka, który też właśnie poderwał się z ziemi.
Wszystko na to wskazuje,
odpowiedział Katalończyk.
Czyżby ludzie, za którymi podążamy?
Tak mi się wydaje.
A zatem nie są daleko.
To może być złudne. Pod tym zielonym sklepieniem echo jest w stanie przemierzać niewiarygodne odległości.
Już dnieje. Możemy więc wyruszać, jeśli nie jesteście zmęczeni.
Na odpoczynek! Przyjdzie czas później!
Odpowiedział Carman. Poranne światło przezierało przez olbrzymie liście, szybko rozpraszając czeluści i budząc ze snu leśnych mieszkańców. Tukany przysiadały na najwyższych gałęziach drzew i trzepotały skrzydłami, wydając nieprzyjemny dla uszu pisk przypominający dźwięk źle naoliwionego koła. Dzioby tych ptaków są prawie tak duże jak reszta ich ciała, a jednocześnie tak delikatne, że muszą one rzucać pokarm do góry, by następnie pochwycić go w locie i połknąć. Ukryte w leśnej gęstwinie ptaki honorati na całe gardło wyśpiewywały barytonem do, mi, sol, do. Kasici świstały rozkołysane na swoich dziwnych, torbiastych gniazdach, uwitych w giętkich gałęziach korzeniary czerwonej lub na czubkach olbrzymich liści maot, podczas gdy czarowne kolibry, niczym skrzydlate klejnoty, przelatywały z kwiatka na kwiatek, a ich pióra, zielone, turkusowe oraz czarne o złotym i miedzianym połysku, iskrzyły się w pierwszych promieniach słońca. Powoli wychodziły ze swoich kryjówek małpy, rozprostowywały kości i ziewały, wystawiając zaspane pyszczki w kierunku słońca. Były to głównie wełniaki brunatne, mierzące od 20 do nawet 30 cali wzrostu, zaopatrzone w ogony przekraczające długość ich ciała, o puszystej sierści, brunatnej na grzbiecie i szarej na podbrzuszu i z czymś w rodzaju grzywy na ramionach. Niektóre huśtały się na ogonach, skrzykliwie hałasując, inne natomiast na widok przybyszów stroiły głupie miny i rzucały w ich stronę owoce, wszak z natury są to istoty złośliwe i dokuczliwe. Wśród palmowych liści można było dostrzec także liczne grono mniejszych człekokształtnych z gatunku Uistiti srebrzystej, które pod względem urody nie miały w małpim świecie sobie równych i których lilipuci rozmiar pozwalał je sobie schować do kieszeni kaftana. Z dużą zwinnością przeskakiwały z gałęzi na gałąź w poszukiwaniu owadów stanowiących podstawę ich jadłospisu. Jednakże spłoszone obecnością nieproszonych gości dawały chyżo drapaka na ukryte wysoko w koronach drzew gałęzie, skąd wpatrywały się w nich swoimi inteligentnymi i pełnymi wyrazu oczami. W miarę jak zagłębiali się w leśne ostępy, puszcza przerzedzała się. Podmokłe, muliste podłoże nie zachęcało do zapuszczania korzeni. Piękne palmy zostały w tyle. Teraz teren porastały tak zwane imbauda, rodzaj małych wierzb, które gniją w trakcie pory deszczowej i zielenieją w czasie pory suchej. Dookoła rosły palmy kamona, które mają bardzo gruby, pękaty pień podtrzymywany przez pałąkowate korzenie sięgające wysokości od 6 do 9 stóp, a które z kolei na wysokości ponad 80 stóp tworzą parasol ząbkowanych liści. Dość szybko jednak drzewa ustąpiły miejsca zwalistym kalupo. Roślinom, z których owoców pokrojonych na kawałki i poddanych fermentacji uzyskuje się orzeźwiający napój. A także gęsto rosnącym bambusom, wysokim na 50-65 stóp. Katalończyk już miał zanurzyć się w tej gęstwinie, kiedy nagle zmienił zdanie i odwrócił się w stronę piratów, mówiąc:
Zanim opuścimy na dobre las, mam nadzieję, że nie pogardzicie filiżanką mleka.
Oto ci dopiero!
Wykrzyknął Carmont wesół jak szczyję.
Czyżbyś wypatrzył jakieś stado krów? Jeśli tak, to przeróbmy je na steki.
Nie ma mowy o żadnych stekach, bo póki co nie ma żadnych krów.
To w takim razie skąd to mleko?
Z darzy mleczni.
Będziemy doić drzewo?
Katalończyk poprosił Cahmont o manierkę i podszedł do drzewa o rozłożystych liściach i o szerokim pniu. Gładkim i wysokim na jakieś 65 stóp, wspartym na grubych korzeniach, które nie miały wystarczająco dużo miejsca, żeby wrosnąć w ziemię, po czym zamachnął się kordelasem i zrobił w korze głębokie nacięcie. Po chwili z rany popłynęła stróżka białego, gęstego płynu, wyglądem i smakiem przypominającego mleko. Wszyscy ugasili pragnienie pożywnym napojem, po czym kontynuowali swoją wędrówkę pośród bambusów, ogłuszeni przenikliwym wizgiem jaszczurek. Teren robił się coraz bardziej grząski. Woda rozlewała się pod stopami, tworząc powiększające się w mgnieniu oka kałuże. Chmary ptactwa wodnego wskazywały na bliską obecność mokradeł i grzęzawisk. Widać było stada bekasów, krzyków, wężówek amerykańskich, które swą nazwę zawdzięczają długiej, cienkiej, wężowatej szyi zakończonej małą głową. Poza tym gatunek ten charakteryzuje się długim, sztyletowatym dziobem i szorstkimi, srebrzyście połyskującymi piórami. Wszędzie roiło się od kleszczojadów gładkodziobych, ptaków nieco mniejszych od sroki, o ciemnozielonych piórach, których brzegi połyskiwały fioletową barwą. Hiszpan zwolnił nieco kroku w obawie, że zaraz straci grunt pod nogami, gdy nagle od przodu dobiegł ich przeciągły pomruk, a zaraz za nim odgłos czegoś spadającego na ziemię i chlupot mokradeł.
— Woda!
— wykrzyknął.
— Wydaje mi się, że oprócz wody napotkaliśmy też jakieś zwierzę. Nie słyszałeś, że coś zeskoczyło na ziemię?
Tak, jaguar poluje.
Takie sobie spotkanie,
wymamrotał pod nosem Kahmo. Zatrzymali się na powalonych na ziemię drzewach bambusowych, obawiając się ugrzęźnięcia w mokradłach, po czym dobyli szpad i kordelasów. Echo nie przyniosło już odgłosów drapieżnika. Do uszu piratów dochodziło tylko jakby stłumione mruczenie, którym zwierzę dawało przybyszom do zrozumienia, że ich obecność nie była mile widziana.
Być może próbuje coś złowić w bajorze,
rzekł Katalończyk.
Ryby! Zapytał tonem pełnym niedowierzania Kamo.
A co cię tak dziwi?
Z tego, co mi wiadomo, jaguary nie używają wędki i haczyka.
Za to mają pazury i ogon.
Ogon? A na co mu ogon?
Posługuje się nim jak wszynętą.
Ta, ciekawy jestem, w jaki sposób je nęci. Czyżby przyczepiał sobie do niego robaki?
Nic tych rzeczy. Opuszcza go nad powierzchnią wody i sierścią delikatnie ociera się o wodną toń.
No i co dalej?
Dalej wiadomo. Od razu nadpływają zwabione łupem raje, piranie i strętwy. A jaguar zagarnia je szybkim ruchem szponiastej łapy. Rzadko chybia celu. Zazwyczaj udaje mu się upolować wszystkie naiwne ryby, które kotłują się pod powierzchnią.
Widzę go, powiedział w tym momencie Afrykańczyk, który przewyższając wzrostem pozostałych członków wyprawy, widział trochę dalej w głąb.
Kogo? Zapytał czarny korsarz. Jaguara, odpowiedział Moko. Gdzie? Na obrzeżach mu kradeł jakieś 200 stóp od nas. Jest sam? Chyba coś tropi. Chodźmy go zobaczyć,
powiedział stanowczym tonem czarny korsarz.
Kapitanie, ostrożnie,
poradził mu Katalończyk.
Jeśli nie stanie nam na drodze, to nie będziemy go niepokoić. Zachowajmy spokój i ciszę.
Zeszli z bambusowych wiechci i chowając się za łodygami trzciny, szli przed siebie w ciszy i w bojowej gotowości z szablą w dłoni. Po przejściu 20 jardów dotarli na brzeg rozległych mokradeł, które pokrywały znaczne obszary dziewiczego lasu. To była tropikalna sawanna, czyli bagienny teren, do którego spływały wszystkie leśne cieki wodne. Zalegająca w nim woda, w której rozkładały się tysiące różnych roślin, wydzielała szkodliwe dla człowieka wyziewy, mogące wywołać wysoką gorączkę. Cały obszar gęsto porastały skupiska rośliny arum, zwieńczonej u nasady strzelistej łodygi sercowatymi liśćmi, jak również krzaki Astrocyrum murumuru, zwanej z tubylczym narzeczu makumuku. O rozłożystych liściach unoszących się na powierzchni grzęzawiska. Krajobrazu dopełniały Bersynonima crassifolia oraz wspaniałe wiktorie królewskie, największe spośród wodnych roślin, których liczące niemalże 60 cali obwodu liście przypominały monstrualne okręgi albo ogromne talerze o zagiętych i uniesionych brzegach zakończonych długimi kolcami. Na powierzchni unosiły się wspaniałe kwiaty, poprzecinane to różowymi, to purpurowymi żyłkami. Wyglądały, jakby były wykonane z białego weluru. Piraci nie zdążyli jeszcze dobrze przyjrzeć się okolicy, gdy w niewielkiej odległości od nich rozległ się głuchy pomruk.
— To jaguar!
— wykrzyknął Katalończyk.
— Gdzie?
— zapytali pozostali.
— Tam! Na brzegu. Czai się do skoku.